Kochani, i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, kiedyś to było, prawda? Pamiętamy te piosenki, ale możemy odnieść to do wielu innych rzeczy. Kiedyś to było i kiedy powiem, pamiętacie, kiedy stało się w kolejkach, nawet po papier toaletowy, tak? Ja nie pamiętam, ale są ludzie, którzy pamiętają i wtedy wszyscy kiwają głową, kiedyś to było. Kiedy pamiętamy wstawanie rano i był teleranek, może to inne już pokolenie powie, tak, pamiętam, kiedyś zaczynało się od tego dzień. No, kiedyś to było. I można powiedzieć o kilku takich rzeczach, które dają to poczucie wspólnoty, że faktycznie razem to przeżywaliśmy. Razem w tym byliśmy. Dzisiaj chciałbym kontynuować tą serię kazań, dlaczego w Twoim życiu nic się nie zmienia. I dzisiaj chciałbym mówić o naszym otoczeniu, o naszym towarzystwie. Kiedy potrzebujemy poczucia przynależności do jakiejś grupy, dobrze się czujemy, prawda? Że jesteśmy akceptowani gdzieś, że możemy spotkać może nawet bratnią duszę. Czy spotkaliście kiedyś taką osobę, z którą czuliście, że możecie rozmawiać godzinami, że wam się to nie nudzi, tak? Jeżeli masz żonę lub męża, to najprawdopodobniej pokiwasz głową, tak. Może nie zawsze mi się chciało, ale rozmawialiśmy godzinami, tak. Zawsze było fajnie. Możemy poznać taką osobę, ale możemy też trafić do grona ludzi, którzy zupełnie są inni od nas. Może oni nie pasują do naszego stylu życia, albo my nie pasujemy do ich stylu życia. Podam wam taki przykład. Nie wiem, czy słyszeliście o takim festiwalu, nazywa się Slot Art Festival. Ktoś słyszał o czymś takim? To jest pod Wrocławiem, w Lubiąży dokładniej. Myślę, że można to nazwać poniekąd chrześcijańskim festiwalem. Jest tam kilka tysięcy nawet uczestników. I wiecie, to jest bardzo specyficzny festiwal. Tam spotyka się naprawdę przeróżnych ludzi. I spotyka się takich, którzy wyglądają, jakby byli z tureckiego bazaru. Nie wiem, czy spotykaliście takich ludzi. Takie luźne ubrania, takie spodnie aladynki, jakieś dredy, takie różne ubrania. Byli jeszcze inni, którzy ubierali się też tak, że na co dzień się tego, można powiedzieć, nie spotyka. Wiecie, i przyszedłem sobie, to był jeden z moich pierwszych razów na tym slocie, i przyszedłem ubrany tak, akurat nie wiem skąd jechałem, ładne spodnie, koszula, wszystko takie wyprasowane, gładziutkie. I wiecie, kiedy patrzyłem na tych ludzi, to oni tak dziwnie na mnie patrzyli. Myślę, nie wiem, ubrudziłem się gdzieś, coś jest ze mną nie tak, może włosy jakoś mam niepoukładane. Wiecie, tak później ktoś do mnie powiedział, człowieku, ty to na tym festiwalu to tak jak Filip z Konopi się urwałeś. Że tutaj ludzie tak nie chodzą, tutaj się tak nie ubiera, tutaj się wyróżniasz i to niekoniecznie pozytywnie się wyróżniasz. I wtedy się poczułem tak jakoś, aha, to czekaj, muszę iść się przebrać, muszę się jakoś dopasować, tak? Bo od razu tworzyłem pewną barierę, która może była niewidoczna. Później się okazało, że oczywiście na tym festiwalu wszyscy wszystkich lubią, przynajmniej w większości, i możesz się ubierać jak chcesz, aczkolwiek kiedy wyróżniasz się w jakiś sposób, odstajesz od normy, można powiedzieć, możesz czuć się nieakceptowany. Czy czuliście się kiedyś nieakceptowani albo inni? Wiecie, rozmawiałem z ludźmi, którzy przychodzili na pewne spotkania w kościele czy około kościele, nazwijmy to, albo przychodzili nawet do kościoła i spotykali się z taką postawą, od razu taki wzrok, wiecie, od góry do dołu. Ty to chyba jesteś nowy, ale nie dlatego, że nie pamiętam twojej twarzy, tylko tak jakoś nie pasujesz tutaj. I mówili, że tak dziwnie się czuliśmy. Z jednej strony niby jakaś życzliwość, że ktoś przyszedł, uścisnął rękę, ale zawsze jakiś dystans był, bo ty jesteś kimś innym. Ty jesteś ten nowy. Ty jesteś może jeszcze nie do końca pasujący do naszej grupy. I wprowadzało to pewne bariery. Więc możemy spotkać kogoś, kto jest dla nas od razu bratnią duszą. I od razu czujemy, że możemy zbudować z tym człowiekiem relację, ale czasami możemy też stworzyć barierę, ponieważ albo my, albo ta osoba wydaje się do nas nie pasować. Może nie pasować pod względem wyglądu albo innych rzeczy, ale są na pewno czynniki wspólne, na których możemy się oprzeć. I tu można wyciągnąć taki wniosek, ciągnie swój do swego. Gdzie jest takie powiedzenie, pokaż mi trzech swoich najlepszych przyjaciół, bo rodziny się nie wybiera, tak? Ale przyjaciół. A ja powiem, jak wygląda twoje życie. Dlatego, że często naśladujemy innych. Im więcej czasu spędzasz z daną osobą, tym bardziej zaczynasz zachowywać się jak ona, mieć podobne gesty, używać podobnych zwrotów, wyrażeń. Ogólnie zaczynamy się do siebie upodabniać. Jeżeli pewna osoba wyznaje pewne wartości, może nie wszystkie przejmiemy, ale zaczynamy też pewne rzeczy może kopiować albo wprowadzać do naszego życia. Wiecie, kiedy moja narzeczona pojechała do swojego rodzinnego domu, a jest tam coraz rzadziej, bo na co dzień jest we Wrocławiu, jej mama powiedziała, ty to już zaczynasz mówić jak Dawid. Zaczynasz powtarzać pewne słowa, zaczynasz mieć podobne jakieś zachowania. I wiecie, tak to normalnie jest. Im więcej czasu ze sobą się spędza, tym bardziej się do siebie upodabnia. Ale to może doprowadzić do tego, że możemy tak parafrazując, kisić się we własnym sosie. Obierzemy sobie grupę ludzi, którzy nam najbardziej pasują. Tacy jak my, podobne wartości, może podobnie się ubierają, podobnie się zachowują i nie chcemy jej zmieniać. Dlatego, że wiemy, czego się możemy spodziewać, wiemy, jak mniej więcej będzie nasze spotkanie wyglądało, nie musimy się gimnastykować, dostosowywać do pewnych rzeczy, które mogą nie być nam na rękę. A jednak czasami potrzebujemy takich powiewów świeżości. Takiego bodźca, który zachęca nas do tego, że jednak powinniśmy coś zrobić. Że może wygodniej jest się nie ruszać, ale kiedy chcemy pójść do przodu, potrzebujemy często zasmakować odrobiny braku komfortu. Wiecie, że można być młodym człowiekiem, ale być tak naprawdę starym w umyśle? Ale można być też starym młodzieńcem. Nie wiem, czy taki oksymoron pasuje. Ale słyszałem o ludziach, którzy w wieku 70 paru lat kończyli uniwersytety. Stwierdzili, że nigdy nie jest za późno, dopóki jeszcze żyje. Cały czas studiowali, uczyli się, czytali nowe książki, zdobywali nowe umiejętności. Słyszałem o profesorze, który dalej aktywnie wykładał na uniwersytecie w wieku ponad 90 lat. Jego umysł był na poziomie może 60-latka, dlatego że cały czas dostarczał mu bodźców do rozwoju. Czytał, poznawał. Jest to możliwe, tylko musimy chcieć. Czy to było wygodne? Teraz powiecie, no jeżeli ktoś lubi czytać, to pewnie to jest bardzo łatwe. A ja nie do końca to lubię. Ale jeżeli wiemy, jakie efekty to przyniesie, to czasami jest warto zapłacić tą cenę. Mamy wybór, z kim się zadajemy. Mamy wybór, komu poświęcamy nasz czas. Mamy wybór, w kogo inwestujemy i kogo wybieramy, aby on inwestował w nas. Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 9 i 10 werset. Ewangelia Mateusza 9, od 9 do 10. Jest tu mowa o Jezusie, który spotkał pewnego człowieka. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, a przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Jezus spotkał Mateusza. Kim był Mateusz? Mateusz był celnikiem. Zapewne słyszeliście to już wiele razy, jaką grupą społeczną byli celnicy. Na pewno nie byli uważani za najbardziej uczciwych i poszanowanych ludzi. Byli to, zresztą celnik i grzesznik to jest słowo, które jest bardzo podobne do siebie w tamtych czasach przynajmniej. Jezus do niego podszedł i czy przedstawił mu ofertę handlową tak zwaną. Słuchaj, jeżeli za mną pójdziesz, to będziesz miał takie korzyści, to będziesz widział takie rzeczy, będziesz widział znaki i cuda, będziesz miał dostęp do samego Boga w pierwszej linii priorytetu. Tak? I takie inne rzeczy. Nigdy ci niczego nie braknie. Czy czytamy o tym w tym fragmencie? A kiedy powoływał innych uczniów, też im mówił coś takiego? Nie. On powiedział, pójdź za mną. I oni wstali i poszli. Możemy sobie pomyśleć, ale musieli mieć kiepskie życie. Nie? Wstał i poszedł. Zostawił rodzinę, zostawił wszystko, co do tej pory miał. Myślę, że była to dosyć trudna decyzja, a mimo wszystko ci ludzie się na nią zdecydowali. Oni świadomie wybrali Jezusa. Czy mieli takie momenty wątpliwości, gdzie mogli powiedzieć, nie, to jest dla mnie za dużo, odchodzę. Sam Jezus im powiedział, ja was nie trzymam, parafrazując. Jeżeli chcecie, to idźcie. Ale jeżeli przy mnie wytrwacie, to wiedzcie, co się z tym wiąże, co za tym idzie. I oni mimo wszystko wytrwali. Przez cały okres czasu, kiedy chodzili za Jezusem, widać w nich przemianę. Czytamy o wielu ich niedoskonałościach, momentach słabości, gdzie nie dawali sobie rady z niektórymi rzeczami, gdzie jeszcze ich umysł nie potrafił pojąć niektórych zagadnień, które Jezus do nich mówił, pewnych proroctw, które ogłaszał na czas przyszły, zadań, z jakimi miał ich zostawić, ale oni nie musieli tego zrozumieć od razu. Ale Jezus cały czas poświęcał im czas. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądał kiedyś proces nauki na przyszłego kapłana, na przyszłego rabina. Taki człowiek był brany i stawiany w miejsce sługi. Mieszkał z tym rabinem, patrzył, jak on żyje, jak się zachowuje na co dzień, kiedy uderzy małym palcem w szafkę, tak? Kiedy coś mu spadnie na ziemię, kiedy czuje się lepiej, kiedy czuje się gorzej. I dopiero po wielu latach mógł zostać rabinem. Ale najpierw musiał zobaczyć, jak to wygląda każdego dnia, jak wygląda ta codzienność. Uczniowie patrzyli na Jezusa, jak zachowuje się każdego dnia. Czy to miało na nich wpływ? Tak, miało. I teraz pytanie, komu my poświęcamy najwięcej czasu? Jakim ludziom poświęcamy swój czas? Z kim budujemy relacje, w które angażujemy się najbardziej? Czy jest to ktoś wierzący, czy jest to ktoś niewierzący? Czy jest to twoja żona, twój mąż? A może jest to pastor? A może z samym Bogiem spędzasz najwięcej czasu? Nie chciałbym odpowiadać za nas na to pytanie. Każdy zna odpowiedź, jak to jest w jego życiu. Druga część tego fragmentu, który czytaliśmy, 10 werset, mówi o tym, że kiedy Mateusz został powołany, nazwijmy to, później do stołu zasiadł Jezus i przyszli też inni celnicy i grzesznicy. Co to oznacza? Że Jezus poniekąd przez Mateusza dotarł do pewnej grupy społecznej. Pomyśl sobie nad tym, jaki zawód wykonujesz na co dzień w swoim życiu. Albo czym się zajmujesz, jaką grupę społeczną reprezentujesz. I teraz pomyśl, że Bóg przez ciebie może dotrzeć właśnie do tej grupy, jeżeli będziesz chciał. Niekoniecznie pośle cię do kogoś innego, jeżeli jesteś, powiedzmy, sprzedawcą, niekoniecznie pośle cię do strażaków, ale tam, gdzie jesteś, możesz zostać użyty. To był dopiero początek drogi Mateusza, a już do czegoś się przyczynił. Czy Jezus wiedział, że tak wyjdzie? Może tak, może nie. Ale zauważcie, że jego uczniowie byli przedstawicielami różnych grup społecznych. Zajmowali się różnymi rzeczami, byli rybakami, celnikami. Paweł szył namioty na przykład, chociaż on nie chodził z Jezusem, ale też był teologiem. Zajmowali się przeróżnymi rzeczami. Mogli zostać użyci na różny sposób. Ale co z tym, kiedy nie chcemy się zmienić? Kiedy nie mamy takiej wewnętrznej potrzeby? Stwierdzamy, jest dobrze tak, jak jest. Po co mam na siłę coś zmieniać? Funkcjonowało do tej pory? Funkcjonowało. Dało się przeżyć za taką pensję? To za rok też się będzie dało. Dzieci się wychowywały na takich zasadach kiedyś, mogą się wychowywać na tych samych zasadach teraz. Nie lubimy się zmieniać. Lubimy, kiedy wszystko jest stałe. Kiedy idziemy do sklepu, kiedy wybieramy jakiś sprzęt, zwracamy uwagę na gwarancję? Macie tak? Jeżeli ktoś wam powie, masz 10 lat pisemnej gwarancji. Jeżeli coś ci się zepsuje, możesz to oddać bez problemu. Nie wiem jak wy, ale ja w swoim życiu czasami chciałbym mieć taką pisemną gwarancję na relacje. Że jeżeli zacznę spędzać z kimś czas, jeżeli zacznę komuś głosić Ewangelię, to mam pisemną gwarancję, słuchaj, maks 5 lat i ta osoba się nawróci. Byłoby super, prawda? Albo kiedy wychodzisz tyle razy na kawę, na miasto, poświęcasz swój czas, swoje pieniądze i myślisz, a co jeżeli ta osoba się później odwróci do mnie plecami, później mnie zdradzi albo zapomni w ogóle, że zainwestowałem w nią swój czas, szczególnie kiedy chodzi o duszpasterstwo. Wiadomo, że czynimy to z chęci pomocy ludziom i dlatego, że Jezus zostawił nas też z takim przesłaniem. Ale czasami chcielibyśmy usłyszeć takie dziękuję. Cieszę się, że byłeś, że pomogłeś, że zrobiłeś. Chcielibyśmy mieć taką gwarancję, że właśnie to będziemy słyszeć, jednak często dzieje się wręcz odwrotnie, że spotykamy się z niewdzięcznością. A to czym skutkuje? Tym, że mniej nam się chce i tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że jednak może nie warto się zmieniać. Mamy też chęć do zmiany innych. Szczególnie myślę my, chrześcijanie. Kiedy zaczynamy zadawać się z pewnymi ludźmi, zaczynamy powoli, może nie narzucać, ale wymagać albo spodziewać się, że oni zaczną się zmieniać i będą bardziej jak my. Zaczną przybierać nasze normy, nasze standardy, co często skutkuje tym, że zamiast słuchać i popatrzeć tak naprawdę, co jest w tym człowieku, zaczynamy się zastanawiać, co mu jeszcze powiedzieć. Miałem kiedyś taką sytuację. Chciałem zwiastować komuś Ewangelię, więc zacząłem rozmawiać, oczywiście się przełamałem, nie było to dla mnie proste, bo zawsze jest ten moment zastanowienia, co jeżeli nie będzie mnie chciał słuchać, a co jeżeli mnie wyśmieje i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem rozmawiać z tą osobą i ona zaczęła odpowiadać w różny sposób na przedstawiane przeze mnie tezy, argumenty, różne zdania. Tylko że kiedy ta osoba odpowiadała, ja po chwili zrozumiałem, że ja nie do końca skupiam się na tym, co ona mówi. Tylko ja w głowie zaczynam szukać, jak dobrze i najmądrzej skonstruować następne zdanie, żeby tą osobę przekonać. I wiecie, kiedy po takiej rozmowie nie widać było takiego efektu, jakbym chciał i tak myślę, Boże, czy faktycznie warto jest mówić ludziom Ewangelię? I Bóg mi wskazał właśnie ten fragment rozmowy. Ale ty wcale nie słuchałeś tej osoby. Na początku może tak, ale później już nie. Później ty się zastanawiałeś, jakich słów użyć, bo ty chciałeś zmienić tą osobę słowami, które wypowiadasz. Ale te słowa nie mają tej mocy, żeby zmienić tego człowieka. Ja bym ci podał te słowa, których potrzebujesz, ale nie słuchałeś ani mnie, ani tej osoby, więc jak to miało zadziałać? To, co zadziałało w twoim życiu, niekoniecznie zadziała w życiu innego człowieka. Kiedy byś tylko popatrzył i zobaczył, że niektóre złe przekonania albo złe odzywki, złe argumenty ze strony tego człowieka wypływają z jego zranienia, z tego, że został już wielokrotnie odrzucony, niezrozumiany, to rozmowa przebiegłaby zupełnie inaczej, a pewnie też byłyby inne efekty. I wtedy zacząłem myśleć, może faktycznie to milczenie jest złotem, a nawet najlepsze słowa są srebrem. Powinniśmy więcej słuchać, popatrzeć na drugiego człowieka i zobaczyć, w jakiej on jest sytuacji, a mniej zacząć mówić i próbować przekonać argumentami. Wtedy mogą zadziać się cuda. Ale chcemy też postępować wedle pewnych schematów i chcemy, aby życie i pewne wydarzenia były przewidywalne. Czy to sprzyja zmianie, kiedy kopiujemy pewne schematy, kiedy podążamy utartymi szlakami? Nie, wtedy najczęściej nie ma żadnej innowacyjności. Lubimy jasne warunki współpracy. Kiedy ktoś nam wypunktuje, powinieneś zrobić to, to i to, a masz gwarancję, że dojdziesz do tego miejsca. Lubimy mieć wytyczne. Jeżeli byliście kiedyś, przynajmniej w ostatnich czasach, na konferencjach chrześcijańskich, możecie zauważyć, szczególnie jeżeli dotyczą one takiego amerykańskiego stylu, że coraz częściej wypisuje się pewne sposoby na działanie. Czy to w punktach, tak? Powinieneś robić to, tego nie powinieneś robić. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to wpływa na nas w ten sposób, że zaczynamy kopiować ten schemat i próbować, czy on się wpasuje w daną sytuację i w danego człowieka. Dzieci mają taką zabawkę, gdzie mają różne figury geometryczne, takie kwadraciki, trójkąty, gwiazdki, kulki. Widzieliście kiedyś taką zabawkę? I bierzemy taki kwadracik i próbujemy wcisnąć w każdą formę po kolei. Albo się przyjmie, albo się nie przyjmie. Tylko statystycznie większej ilości przypadków się nie przyjmie, niż się przyjmie. Ale mimo wszystko jest to łatwiej, żeby przejść przez taką listę i odhaczać kolejne punkty. To nie zadziałało, to może to zadziała, to może tamto zadziała. Ale kiedy czytam moją Biblię i czytam sposób postępowania Jezusa w poszczególnych przypadkach, kiedy spotykał ludzi, którzy byli chorzy, którzy potrzebowali pomocy, czy on działał w konwencjonalny sposób? Za każdym razem tak samo. nie. I się zastanawiam, Boże, dlaczego? To teraz, kiedy ktoś ma problemy z oczami, to czy muszę napluć, zrobić błoto z ziemi, nałożyć mu na oczy, czy mam się modlić, żeby było poruszenie w fontannie w Nysie, żeby ktoś tam wszedł i został uzdrowiony? Czy mam wrzucić kogoś przez dach naszego kościoła, żeby został uzdrowiony, żeby wstał i wyszedł z tego kościoła o własnych siłach? Czy muszę takich rzeczy próbować? Nie. I wiecie, zacząłem analizować, dlaczego w tej sytuacji było tak, a dlaczego w tej sytuacji było inaczej, a dlaczego duch w epileptyku mógł, czy z epileptyka mógł wyjść tylko właśnie przez modlitwę i przez post? Dlaczego akurat w ten sposób, a nie w inny? Czy Jezus miał w głowie całą encyklopedię, jak zachować się w każdej sytuacji w życiu? Czy wiedział absolutnie zawsze wszystko, miał taką grubą księgę i po prostu nie szło go zaskoczyć w żadnej sytuacji? Miał? Zaraz można powiedzieć, no może tak, przecież był Bogiem. Ale skupiłem się na takim fragmencie. Myślę, że to jest klucz do zrozumienia tego całego przesłania. Nie czynię nic, jak tylko to, co usłyszałem od Ojca. Nie czynię nic innego, tylko to, co odebrałem od Ojca. A później jest jeszcze inny fragment, że dziećmi Bożymi są ci, którzy pełnią wolę Boga, tak? Czy są posłuszni Duchowi Świętemu, są przez Niego prowadzeni. Ci są dziećmi Bożymi. Jak często przestajemy mówić i skupiamy się na tym, Boże, a co Ty masz mi dzisiaj do powiedzenia? A co Ty byś zrobił w tej sytuacji? Do kogo mam pójść? Czy sam wybieram osobę, czy sam wybieram okoliczności? A może pytam się, Boże, co teraz? Dokąd teraz? Nawet Paweł, który był świetny w tym, co robił, był świetnym ewangelistą, kiedy poszedł w miejsca, gdzie nie było akurat Bożą wolą, żeby on tam był, napotykał zamknięte drzwi. Ludzie go nie chcieli. Ale Bóg mu powiedział, pójdź w inne miejsce i tam nagle były przełomy, uzdrowienia, nawrócenia. Jaka była różnica? W jednym miejscu ludzie byli gotowi na to, żeby tę Ewangelię usłyszeć. Ich wiara była na tyle duża, było na tyle duże zapotrzebowanie, żeby doprowadzić do miejsca tego przełomu, żeby oglądać te cuda, a w innym miejscu ci ludzie nie byli jeszcze gotowi. Nawet Jezusa nie wszędzie chcieli. Odsyłali Go i dopiero za jakiś czas byli gotowi, żeby Go przyjąć. Więc kogo słuchamy? Swoich schematów, które mamy gdzieś wyuczone? Książek, nauczań? A może jesteśmy otwarci na głos Ducha Świętego? Dokąd dzisiaj mnie poślesz? Jak brzmi Twoja modlitwa rano? Modlimy się rano, kiedy wstajemy z łóżka? Tak? Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogłem dzisiaj wstać, za to, jaki dzień dzisiaj dla mnie przygotowałeś. Nasza modlitwa może być różna, ale wiecie, kiedy ja sięgam myślą wstecz, pewnie kiedyś się tak modliłem, ale na pewno codziennie się nie modlę. Boże, co ja mam dzisiaj zrobić? Jakie są rzeczy, których Ty ode mnie oczekujesz? Jaki masz plan na dzisiejszy dzień? Bo ja mam w kalendarzu rozpisane dosyć dużo punktów, które chciałbym zrobić. Ale czy w tych punktach mieści się to, co Ty chcesz, abym ja dzisiaj zrobił? Tak często szukamy swoich rozwiązań. Tak często chcemy, aby to, co już umiemy, starczało każdego dnia. Żeby dało nam wyjście z każdej sytuacji. Ale wtedy pytanie, to po co nam Bóg, skoro my sami potrafimy dbać o swoje zdrowie, dbać o swoją dietę, zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, mieć dobrych znajomych, dobre relacje. To wszystko jest potrzebne, ale tak naprawdę gdzie w tym wszystkim jest przestrzeń dla Boga? I kiedy próbujemy cały czas wcisnąć ten kwadrat w niewłaściwy otwór, kiedy próbujemy korzystać z tych samych schematów, zapominając o tym, że tak naprawdę Bóg może chcieć powiedzieć coś innego, może chcieć nas użyć gdzie indziej, gdzie nie będziemy musieli uderzać głową w ścianę raz za razem, tylko On pokaże nam wyłom w tym murze albo powie nam, co mamy zrobić, aby ten wyłom powstał, abyśmy mogli w końcu pójść do przodu. Jak często staliście w swoim życiu pod taką ścianą, która wydawała się jak mur Jerycha, nie do przejścia, zbyt gruba, żeby jakakolwiek ludzka metoda na niego poskutkowała. I stoisz, krzyczysz, modlisz się, tylko w tej modlitwie nie zawsze byłeś nastawiony na słuchanie, tylko w wypowiadałeś, Boże, spraw, aby te mury runęły. Ale kiedy człowiek się uciszy, jest taka piosenka fajna, Fish Eclectic, takiego zespołu, ucisz się. Jak nie słuchaliście, to polecam, przesłuchajcie sobie w domu. Ucisz się. Ucisz swoje emocje, ucisz swój głos, swoje myśli i nastaw się na słuchanie Jego. On ci powie, jak możesz coś zrobić, jak możesz sprawić, aby mury Jerycha runęły. Czy chodzenie 7 razy dookoła to jest konwencjonalna metoda oblężeń miasta? Czy ktoś mógł na to w ogóle wpaść? Czy jakiemuś strategowi przyszłaby taka myśl do głowy? Myślę, że nie. Tylko Bóg coś takiego mógł zrobić. I dlaczego on użył akurat tej, a nie innej metody? Jak myślicie? Dlaczego Naaman został uzdrowiony akurat po 7 zanurzeniach w wodach Jordana? Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, ponieważ wtedy można było powiedzieć, to tylko Bóg mógł zrobić. Tylko Bóg. Nikt inny by na to nie wpadł. Nikt inny nie ma takiej mocy, żeby tego dokonać. Mimo wszystko były w tym elementy posłuszeństwa drugiego człowieka. Bóg dał metodę, ale człowiek musiał ją zastosować. Nie wystarczyło Boże Słowo, które wyszło, ale trzeba było się jeszcze jakoś do tego ustosunkować. Co z tego, że mamy zapisane prawo, że na przykład nie można przekraczać prędkości w terenie zabudowanym, jeżeli jest tam powiedzmy 50, tak? A jak przekroczymy o 50, to nam zabiorą prawo jazdy i już sobie przez co najmniej 3 miesiące nie pojeździmy. Co z tego, że to prawo jest, jak albo ktoś go nie respektuje, albo w danym momencie akurat policja kogoś nie zatrzyma. Potrzeba jeszcze pewnej akcji. Myślę, że Bóg do nas mówi, jako do chrześcijan. I mówi do nas w różny sposób. Mówi do nas przez Biblię, mówi do nas przez sny, mówi do nas przez słowo prorocze, mówi do nas przez innych ludzi, którzy akurat mają, powiedzmy, słowo wiedzy w taki czy w inny sposób. Albo kiedy się modlimy i skupiamy się na Bogu, nagle padają z naszych ust słowa, które wiemy, że nie są też z nas. Bóg ma różne metody dojścia do nas, potrafi nawet przez osła przemówić, jeżeli potrzeba. Ale do tego słowa trzeba się jeszcze zastosować. Bo nie wystarczy być tylko słuchaczem, ale trzeba być jeszcze wykonawcą. Jakie warunki sprzyjają temu, abyśmy byli tymi wykonawcami, abyśmy byli skupieni na Bożym głosie, abyśmy szukali właśnie Jego rozwiązań? Otóż tam, gdzie inni robią podobnie. Dobrze jest, kiedy przychodzimy na zgromadzenia, kiedy widzimy, że wszyscy tutaj spotykają się po to, aby oddać Bogu chwałę, aby wziąć coś duchowego, ten duchowy pokarm dla siebie na kolejny tydzień, na kolejne kilka dni. Bardzo jest nam miło, prawda? Nawet człowiek nie myśli tak za bardzo o przysłowiowych głupotach albo o grzechu. Skupiamy się raczej na tych pozytywnych rzeczach, bo w Kościele raczej też mówimy często o duchowych rzeczach, przynajmniej podczas kazania, tak by wypadało. A później po Kościele mam nadzieję, że też. Natomiast czy powinniśmy zamykać się w 4 ścianach Kościoła, stworzyć taką wspólnotę, grupę wzajemnej adoracji, mówić halleluja, ale my to mamy dobrze, ale jest super, wszyscy jesteśmy nawróceni, wszyscy mówimy o Bogu, czekamy, aż Jego obecność wstąpi, ale mamy super czas. I wracamy tutaj do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza. Z kim Jezus zdecydował się zasiąść po powołaniu Mateusza? Z kim jadał kolację? Czy nie z celnikami i nie z grzesznikami? I pamiętacie, co tam jest dalej napisane w kolejnych wersetach? Może sobie przeczytajmy po 10 wersecie. 11, 12 i 13. Ewangelia Mateusza 9 od 11 do 13. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To, że mamy razem czas tutaj w kościele i to, że mamy fajny czas z Bogiem u nas w domu, w swojej tak zwanej komorze, czy w jakikolwiek sposób spędzacie czas z Bogiem, to jest super, bo ładujemy swój poziom wiary, swoje duchowe akumulatory, jak ja to nazywam. To jest bardzo potrzebne i to jest super. Ale pytanie, co z tym się dzieje dalej? czy przekazujemy to komuś innemu, czy dzielimy się tym. Śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń, która mówiła o tym, że mówię, nie mogę przestać mówić o Twoich cudownych dziełach. Wszędzie opowiadam cudowne Twe dzieła. Czy dzielimy się tak świadectwami? Kiedy przychodzimy i ktoś opowiada nam, co ostatnio było u niego, często pada pytanie zwrotne, a co dzieje się u Ciebie? I czy opowiadasz wtedy o cudownych jego dziełach w Twoim życiu? Wiecie, jak rozmawiam z moimi znajomymi i kiedy wchodzimy na temat teologii, kiedy wchodzimy na temat Boga, to możemy spędzić wiele godzin rozmawiając na temat teologicznych różnic, a dlaczego ta denominacja różni się od tamtej, a jak interpretować ten fragment w Biblii, bo to dla nich nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Jak najczęściej są efekty takich rozmów? Każdy zostaje przy swoim, wszyscy zmęczeni idą do domu. Nie ma takich efektów. Ale kiedy ktoś mi mówi, że ma się źle, to ja mu mówię, słuchaj, mogę się o ciebie pomodlić. No, ale po co masz się o mnie pomodlić? Mówię. I mogę mu opowiedzieć wtedy, jak ja chorowałem, jak ktoś inny chorował, jak Bóg mnie w cudowny sposób uzdrowił. I ta osoba mówi, no, najczęściej mówi, okej, pomódź się, raczej mi to nie zaszkodzi. Owszem, nie zawsze to działa, ale kiedy zadziała, ci ludzie wiedzą, że my nie tylko o Bogu mówimy, ale my znamy naszego Boga i znamy Jego działanie. Jesteśmy otwarci na Jego działanie. I kiedy ta osoba mówi, wow, jak to się stało w ogóle? Mówię, widzisz, ja nie mam tej mocy, ale znam kogoś, kto ma. Ja chcę temu komuś służyć, bo zawsze komuś służysz, czy chcesz, czy nie. I to jest coś, co może przynieść przełom. Niekoniecznie ta wymiana argumentów, niekoniecznie to, jakich ja cudownych słów bym nie chciał użyć, niezależnie od tego, ile książek w życiu przeczytałem, to i tak znam kogoś, kto wie lepiej w danej sytuacji, jak powinienem się zachować i jakie słowa dotrą do tego człowieka. Na koniec taka sytuacja. Pamiętacie historię o młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa i się zapytał, co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze mam zrobić, żeby być zbawionym? Przestrzegam przykazań, robię inne rzeczy. I co mu Jezus odpowiedział? Idź, sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. I ten człowiek zaklaskał w dłonie, powiedział, halleluja, jeżeli tylko tyle, super, robię to i idę za tobą. No ale chyba się tak ta historia nie skończyła. Odszedł zasmucony. Dlaczego? Bo Jezus przez swoje cudowne wejrzenie, przez słowo wiedzy, jakie miał, przez to, że jego oczy widziały głębiej niż powierzchowna warstwa człowieka, niż ta jego często maska czy zasłona dymna, on patrzył głębiej i wiedział, z czym ten człowiek naprawdę ma problem. Co gdzieś tam w głębi jest taką twierdzą, która jeszcze jest niezdobyta. I ten człowiek odszedł zasmucony. Jeżeli usłyszałby cokolwiek innego, nie wiem, jakby zareagował. Nie czytamy też, co dalej się z tym człowiekiem stało, ale przypuszczam, że dało mu to do myślenia. Jakikolwiek nie byłby efekt, to jest jego decyzja, czy zastosuje to, czy nie, ale na pewno te słowa wywarły pewne wrażenie. Dotknęły go gdzieś głęboko. Czy chcemy wypowiadać takie słowa? Czy chcemy, aby ludzie, których spotykamy na naszej drodze, aby widzieli, że jesteśmy wyznawcami żywego Boga? Czy nie boimy się konfrontacji na Górze Karmel? A może się boimy? I może nam wygodniej jest tego nie stosować? Eliasz przecież musiał być odważny, kiedy była konfrontacja z prorokami Baala. A co, jeżeli nie odpowie? Ale odpowiedział i zaskutkowało to tym, że przyszedł przełom. Zaczął padać deszcz i ludzie uwierzyli, że Bóg jest naprawdę mocny. Potrzebujemy takich przełomów? Chcemy je widzieć? A czy jesteśmy na tyle odważni, żeby zawołać, Boże, ześlij ten ogień z nieba. Jeżeli nie zadziała cokolwiek, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. To, co mi powiedziałeś, żeby tak się właśnie stało. Towarzystwo. To, kim się otaczamy, to ma bardzo duży wpływ na nasze życie. Więc chciałbym też może tak, wybijając nas trochę z takiego miejsca komfortu, zachęcić, dać wam takie pewne wyzwania na najbliższy czas. Jeżeli będziecie chcieli, to się zastosujecie, jeżeli nie, to nie. Ale zainwestujcie w relacje z osobą, z którą nie macie za dobrych stosunków. W sensie nie, że jesteście pokłóceni, ale po prostu nie znacie się za dobrze. ale niech to będzie osoba, której owoce chcecie mieć w swoim życiu. Zainwestujcie w nową relację. Poznajcie kogoś nowego. Bo jeżeli będziemy ciągle w tym samym towarzystwie, to nawet nie będzie nam się chciało zmienić. Będzie najprawdopodobniej ciągle tak samo. A jeżeli ktoś się zmienia, to najczęściej później mówi, czemu ty tak w ogóle robisz? Po co się zmieniać? Jest dobrze tak, jak jest. Więc zachęcam was do tego, abyśmy zainwestowali w nową relację, ale taką, której owoce chcemy mieć w swoim życiu. Jeżeli chcecie więcej zarabiać, zacznijcie zadawać się z osobą, która lepiej zarabia od was. Chcecie być bardziej duchowi, zadawajcie się z kimś, kto więcej czasu poświęca na poznawanie Boga i na relacje z Nim. I tak dalej, i tak dalej. Co to przyniesie? To przyniesie coś nowego. Wybije nas z tego miejsca, że no jak już tak usiadłem, to sobie posiedzę. Nie. Są nowe rzeczy i Bóg chce, abyśmy przede wszystkim byli otwarci na słuchanie Jego głosu. Chcemy być nazywani dziećmi Bożymi? Chcemy. Więc niech nas wszystkich Duch Boży prowadzi, aby przynosił te zmiany, które są konieczne i te, które są potrzebne, ale może niekonieczne, abyśmy byli w nowym miejscu, żebyśmy kiedyś spotkali się z Nim i On mógł powiedzieć, sługo dobry i wierny, dotrwałeś tutaj, oto miej ze mną współudział i wejdź w swoje dziedzictwo. Ja bym chciał to usłyszeć. Jeżeli chcielibyście też, to zachęcam, abyśmy na koniec się krótko pomodlili o to. Możecie powstać, możecie schylić swoje głowy, jak wam jest wygodnie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który zawsze ma doskonałą odpowiedź na każdy etap, na każdą chwilę naszego życia. Ja dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nigdy się nie spóźniasz. Przepraszam Cię za to, że czasami zagłuszałem Twój głos i robiłem rzeczy po swojemu. Ale ja wiem, że Twoje słowo jedynie ma prawo i moc zmienić rzeczywistość tutaj na tym świecie. Czy to jest fizyczna, czy duchowa rzeczywistość. Panie, proszę Cię, mów do mnie wyraźnie. Panie, abym mógł wyraźnie słyszeć Twój głos. Abym mógł zastosować się do Jego poleceń. Abym mógł kroczyć razem z Tobą, Ojcze. Abyśmy mogli współdziałać, abym mógł być dobrym Twoim sługą. Panie, pomimo zmęczenia, czasami proszę Cię, daj mi siłę i wytrwałość, abym przychodził przed Twój tron i szukał Twojej twarzy. Tak jak Jezus, nawet kiedy był zmęczony, On zawsze znalazł czas dla Ciebie i zawsze robił to chętnie, słuchając i angażując się w ten czas. Panie, bo jedynie Twoja obecność naprawdę potrafi zmienić. Panie, jedynie Twoja obecność może zmienić Kościół w Nysie. Jedynie Twoja obecność, Twoje słowo i Twoja moc może zmienić to miasto. Panie, tak ostatnio mieliśmy wydarzenie tutaj, Wieczór Uwielbienia, gdzie różne kościoły czy przedstawiciele różnych kościołów się spotkały. Panie, proszę Cię, abyśmy mogli razem współdziałać. Razem ze sobą i razem z Tobą, aby przyszedł przełom i przebudzenie do życia każdego z nas z osobna, ale też do całego tego miasta. Panie, tak modlę się, abyś, Panie, poprawił sytuację ekonomiczną tutaj. Abyś, Panie, poprawił relacje między ludźmi. Panie, abyś sprawił, abyśmy mieli jeszcze więcej siły, pogody ducha, abyśmy byli bardziej dyspozycyjni dla Ciebie, Ojcze. Tak proszę Cię, jeżeli są pewne osoby w naszych kręgach, z którymi nie powinniśmy spędzać tyle czasu, a są inne, dużo bardziej wartościowe relacje, do których Ty chcesz nas powołać, Panie, to proszę Cię, pokaż nam te osoby. Tak, abyśmy byli posłuszni Tobie, ale abyśmy też mogli się rozwijać. Abyśmy mogli mieć lepsze owoce. Abyśmy mogli mniej pracować, a więcej mieć. Tak, aby był zapas, nie tylko dostatek, ale zapas w Twojej świątyni, Panie. Aby nikomu z nas niczego nie brakowało. Panie, bo Ty się troszczysz, ale daj nam też mądrość, abyśmy byli posłuszni Twoim wskazówkom. Abyśmy te rzeczy mogli oglądać, a nie tylko o nich słuchać, Panie. I aby obietnice nie pozostały obietnicami, ale stały się rzeczywistością. Amen.